Witam, Grażyna Domalewska, psycholog, jest dzisiaj moim gościem.
Dzień dobry.
W tym tygodniu 4,5 miliona uczniów w Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czy to oznacza 4,5 miliona kłopotów dla rodziców?
Dla niektórych na pewno tak. To zależy od tego, jak podejdziemy do problemu rozpoczęcia roku szkolnego. Na pewno jest to stres dla dziecka i dla rodziców, ale też nie należy tego demonizować, ponieważ ja nawet w internecie znalazłam taki termin jak depresja pourlopowa, że wtedy, kiedy człowiek dorosły wraca do pracy, to wpada w depresję i tak samo, kiedy dziecko wraca do szkoły, też wpada w depresję. Jest to bardzo niefortunne określenie takiego stanu psychicznego, ponieważ nie jest to depresja, tylko mamy owszem dyskomfort psychiczny, z którym możemy sobie radzić. I tutaj zarówno dotyczy to uczniów, jak i ich rodziców, ponieważ rodzice często sami bardzo denerwują się, boją się, że dziecko nie da sobie rady w szkole i tym lękiem zarażają dzieci.
A co zrobić, żeby po 2 miesiącach laby dziecko bezboleśnie wróciło do obowiązków szkolnych? Czy w ogóle taki bezbolesny powrót jest możliwy?
Nie jest możliwy bezbolesny powrót, dlatego że stres to życie. I tak samo jak jesteśmy głodni, to też jest stres. Tak samo jak coś nas boli, też jest to też dla nas stresem. Tak samo stresem jest zakończenie czegoś przyjemnego i rozpoczęcie czegoś, co wiąże się z wysiłkiem. Natomiast na pewno powinniśmy wrócić z wakacji trochę wcześniej, żeby tak bardziej płynnie wrócić do tej rzeczywistości szkolnej. To znaczy wcześniej przygotować strój, który ma być na początek roku szkolnego, wcześniej kupić zeszyty, jakieś inne przybory szkolne, żeby tym przygotowaniom nie towarzyszyła atmosfera pośpiechu, bo to też napina emocjonalnie zarówno dziecko, jak i ich rodziców.
Ale gonitwa to nasze drugie imię. Zawsze jesteśmy w biegu. Wracamy, biegniemy, kupujemy, zapominamy o czymś.
No właśnie o to chodzi, że pewne rzeczy da się zlikwidować, przynajmniej jeżeli się postaramy, bo jednak pomimo wszystko są rodzice, są dzieci, które tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego mają już wszystko albo prawie wszystko przygotowane. Po prostu jest to kwestia organizacji. Rok szkolny, nowy rok szkolny to także coś, co taki czas, bym powiedziała, który uczy nas dobrej organizacji pracy i organizacji wypoczynku.
Właśnie, jak połączyć dzień, żeby był czas i na wypoczynek, i na naukę? Czy to rodzic powinien dziecku zaplanować, czy raczej czekamy na to, żeby dziecko samo sobie ułożyło? Że na przykład wraca ze szkoły, ma 2 godziny przerwy, potem zaczyna odrabiać lekcje, potem wieziemy je na zajęcia pozalekcyjne. Czy to my powinniśmy przejąć stery na przykład u 8-10-12-latka, czy to dziecko powinno wyjść z inicjatywą?
Dziecko musimy nauczyć pewnych rzeczy i tak na samym początku musimy nauczyć dziecko samoobsługi. To jest podstawa, żeby dziecko lepiej czuło się w przedszkolu czy w zerówce. Nie może być tak, że dziecko idzie do szatni i przybiera pozę wiatraczka, czyli rozkłada rączki i mama ma sweterek nałożyć. To obowiązkiem rodziców jest nauczyć dziecko wiązać buty czy nakładać odzież. I tak samo obowiązkiem rodziców jest nauczenie pewnych podstaw organizacji czasu. Mama musi podpowiedzieć. Myślę, że fajnie będzie, jeżeli wspólnie na przykład z dzieckiem, kiedy już mamy stały plan lekcji, bo ten plan może się w ciągu pierwszych 2 tygodni zmieniać. Niektóre szkoły mają stały plan, niektóre jeszcze mają jakieś tam drobne zmiany. Wtedy można usiąść, wtedy można zaplanować sobie, kiedy będziemy odpoczywać, kiedy jest czas na lekcję. Im więcej będzie takiej stałości w tym planie dnia, tym dziecko łatwiej się w to wszystko wdroży. Nie może być tak zwanej wielkiej improwizacji, dlatego że chaos napina emocjonalnie.
A na co rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na początku roku szkolnego?
Przede wszystkim nie należy dziecka straszyć. Czekaj, teraz pójdziesz do szkoły czy do przedszkola,
to dopiero zobaczysz. Dostaniesz od pani.
Dokładnie. Od razu tworzymy taką atmosferę zagrożenia. Proszę pamiętać, że dziecko będzie też oceniane i niektóre dzieci się tego boją, że pomimo, że nie będzie na przykład w młodszych klasach ocen, ale będą jakieś uśmieszki, jakieś pieczątki, czy chmurki, czy słoneczka. Druga sprawa, nie możemy straszyć nauczycielem, nie możemy też od dziecka zbyt dużo od razu wymagać. Często jest tak, że rodzice po prostu zaczynają myśleć w ten sposób, że skoro no ja tego nie miałem, no to niech moje dziecko ma. I zapisują na przykład na 3 czy 4 jakieś zajęcia dodatkowe. Musimy właśnie planując ten czas pamiętać, że nie można od dziecka wymagać, żeby ono non-stop było na jakichś zajęciach.
No ale teraz się mówi właśnie, że to dobrze. Wtedy nie ma czasu na głupoty. Jednego dnia pływa, drugiego idzie na angielski, trzeciego dnia na hiszpański i nie siedzi przy komputerze.
Za pół roku pojawia się u psychologa z różnego rodzaju zaburzeniami typu bóle głowy, bóle brzucha, ponieważ organizm tego nie wytrzymuje. Zawsze potrzebny jest złoty środek. Wdrażajmy dziecko do takich dodatkowych zajęć powoli. Nie można wszystkiego zrobić naraz. Pamiętajmy też, że dziecko musi się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Musi mieć odpowiednią ilość czasu na odrobienie lekcji. Nie możemy, i to jest też duży błąd właśnie, że rodzice porównują do innych dzieci, a nawet do rodzeństwa. Czasami zdarza się tak, że dzieci mają tych samych rodziców, a jednak są zupełnie inne. Jedno dziecko uczy się szybko, drugie dziecko uczy się powoli i też musimy te różnice indywidualne uwzględnić. To, że córka sąsiada chodzi na zajęcia i plastyczne, i muzyczne, i jeszcze na basen, to nie znaczy, że nasze dziecko będzie też podoła temu wszystkiemu. Powoli. Traktujmy to indywidualnie. Też traktujmy to w kategoriach takiej próby. Słuchaj, chcesz się zapisać? No jeżeli chcesz, spróbujemy. Przez miesiąc pochodzisz. Jeżeli ci się spodoba, to proszę bardzo. I wtedy obserwujemy dziecko. Patrzymy, czy ono sobie daje radę na przykład i z lekcjami, i z tymi zajęciami dodatkowymi. Oczywiście ja zajęcia dodatkowe jak najbardziej polecam, tylko przesada i w jedną, i w drugą stronę jest niedobra.
Powrót dziecka do szkoły to również niełatwy czas dla rodziców. Spadają na nas dodatkowe obowiązki, odrabianie lekcji, zawożenie, przywożenie z zajęć pozalekcyjnych. Czy jest jakiś sposób, żeby ułatwić sobie życie, mając ucznia czy uczniów w domu?
Tak, dobra organizacja. Z tego co wiem, to niektóre mamy są tak świetnie zorganizowane, że na przykład na treningi wozi dzieci raz jedna mama, raz druga, raz inna jeszcze. To w tym momencie oszczędzamy czas, a wiemy jednocześnie, że nasze dziecko jest bezpieczne i na pewno dotrze na takie zajęcia dodatkowe. Poza tym ważną rzeczą jest to, żebyśmy sami umieli się zorganizować. Właśnie tak jak powiedziałam, chaos i brak organizacji nie sprzyja takiemu spokojnemu wypełnianiu, ja bym powiedziała, takiego zadania rodzicielskiego. Po prostu jest to obowiązek i wiemy, skoro jesteśmy rodzicami, wiemy. Będziemy te dzieci odwozić, odprowadzać i to jest naszym zadaniem, żeby sobie to jakoś zorganizować, bo proszę zobaczyć, jednak jest wielu rodziców, którzy pracują zawodowo, pracuje mama, pracuje tata, dziecko jeździ do szkoły, czy dzieci jeżdżą do szkoły na zajęcia dodatkowe i jakoś to wszystko funkcjonuje. Tutaj też wiem, że wiele osób korzysta z pomocy babci czy cioci. Jest to jak najbardziej fajna sprawa, jeżeli oczywiście babcia na to się zgadza, jeżeli zdrowie fizyczne babci na to pozwala.
A zauważyła pani, że teraz jest taki czas na matki wariatki, właśnie takie spontaniczne, pełne emocji, które niewiele organizują, planują, tylko wszystko wychodzi tak sobie. I podobno takie matki kocha się najbardziej.
No tak, ale czy można tak przeżyć życie? To jest, to zadam takie pytanie, jeżeli, takie retoryczne pytanie, jeżeli, bo rzeczywiście, jeżeli matka jest taka spontaniczna, wszystko robi tak pod wpływem chwili, pod wpływem emocji.
Ale z serducha.
No i co z tego, kiedy nie, a czy takie zachowanie z serducha będzie tolerowane później w przyszłości dziecka, na przykład w pracy? Bo ja nie wiem, czy to są mamy, które tak z serducha też pracują i tak z serducha albo idzie ta pani na przykład do pracy, albo nie idzie, albo grzecznie obsługuje klienta, a jak tak ten klient ją zdenerwuje, to ona tak z serducha mu tak powie, że aż mu w pięty pójdzie. I to jest właśnie kwestia, na ile my możemy być spontaniczni, a na ile musimy te emocje kontrolować, bo proszę zobaczyć, kontrola emocji jest niesłychanie ważna w tych początkach szkoły i również potem w całej edukacji, no bo jeżeli to dziecko ma być takie spontaniczne i na przykład kolega go zdenerwuje, no to co takie spontaniczne dziecko może zrobić? No może na przykład dać w nos takiemu koledze, tak? I rzeczywiście, czy takie zachowanie będzie pożądane? Jest to, nie jest na pewno taką dobrą rzeczą, jeżeli w domu jest taki chłód emocjonalny, jeżeli ci rodzice nie mówią, że kochają dziecko, nie głaszczą, nie przytulają, ale nie jest też dobrze, jeżeli to wszystko dzieje się tak w takim wielkim chaosie i w rozpędzie. Skoro tak, to gdzie jest wtedy czas na odpoczynek?
Nie tylko dzieci wróciły po wakacjach do szkół, również dorośli, czyli my, zakończyliśmy urlopy. I mnie się na przykład to stwierdzenie depresji pourlopowej bardzo spodobało.
No tak, ale według ICD-10 nie ma pani depresji, to jest ICD-10, to jest międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń, natomiast mamy rzeczywiście dyskomfort psychiczny, nie chcemy wracać do tej pracy, ja też po urlopach wracam do pracy.
Nawet jak się kocha tę robotę, to się nie chce.
Oczywiście,
to jest ciekawe.
Oczywiście, że się nie chce, dlatego że czasami, proszę zobaczyć, nawet człowiek marzy o tym, żeby weekend potrwał jeszcze jeden dzień i jest to zupełnie normalne zjawisko, bo jesteśmy rozluźnieni, a poza tym no zawsze mamy wrażenie, że tego wypoczynku nam brakuje, że ojejku, gdyby to był jeszcze jeden tydzień, to byłoby w ogóle super. Ale ja do tego osobiście i swoim pacjentom też radzę, żeby podchodzić do tego zadaniowo. Po prostu trzeba, więc w związku z tym na przykład wcześniej staram się wrócić, staram się sprawiać sobie trochę więcej przyjemności w tym czasie. I tak samo proponuję zrobić z dziećmi. Jeżeli na przykład dzisiaj się, jeżeli kończy się rok szkolny, przepraszam, zaczyna się rok szkolny, to warto jest na przykład w weekend zrobić wspólny wypad, zorganizować wspólny wypad gdzieś za miasto. Mama, tata, dzieci, czy na przykład pójść na lody. Właśnie z tej okazji, że się rozpoczął rok szkolny. Albo gdzieś pojechać sobie z rodziną, nie wiem, nad jeziorko, na basen. Dlaczego nie? Skoro się coś zaczyna, coś się skończyło, coś się zaczyna, zróbmy sobie coś takiego miłego tylko i wyłącznie dla nas. Przecież na przykład nasze dziecko rozpoczyna naukę w klasie pierwszej, czy rozpoczyna naukę w nowej szkole. Dlaczego nie?
Czyli z takim apelem, zróbmy sobie dobrze na początek roku szkolnego. Grażyna Domalewska, bardzo dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.